Pomnik jest ten dobry właśnie, który w sposób lapidarny, krótki, tworzy sylwetę. Nie może być rozgadany. On musi być raz zobaczony, zapamiętany. To są jak gdyby dwa laurowe liście stylizowane, postawione pionowo, złożone tak, że w sumie też tworzą zarys jednego liścia, a więc w naszej tradycji, w naszej kulturowej wyobraźni to się wiąże z chwałą, ze zwycięstwem, laur. Natomiast on jest spięty jak gdyby sztandarem rewolucji.
Tak pomnik czynu rewolucyjnego w Rzeszowie opisywał autor projektu tej budowli, profesor Marian Konieczny. I właśnie pomnikowi będzie poświęcona dzisiejsza audycja. Ze mną jest Dawid Domański z Fundacji Rzeszowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan doskonale zna historię pomnika, tego jak powstawał i tego co ludzie mówili, gdy budowa się rozpoczęła.
To były lata 60. XX wieku. Wtedy władze warszawskie podjęły temat tysiąclecia państwa polskiego. Temat był podjęty w ramach polemiki z Kościołem katolickim, który świętował tysiąclecie Chrztu Polski i pierwotnie nasz pomnik miał być kolejnym z pomników tysiąclecia państwa polskiego. Ale jak się o tym dowiedział nadambitny sekretarz wojewódzki PZPR pan Władysław Kruczek, to ukradł tę ideę społecznikowi Włodzimierzowi Koźle. Ukradł i spożytkował inaczej, mianowicie pomnik stał się takim zwieńczeniem założenia urbanistycznego, które składało się również z placu Defilad. Teraz w tym miejscu są ogrody, gdzie stoimy. Rzeczywiście ten pomnik to dwa liście laurowe lub też jeden liść laurowy, jak mówił Marian Konieczny, w kształcie mandorli. Konieczny nie od razu mówił, że jest to mandorla. Mandorla to jest aureola w kształcie migdału, która jest jednym z najstarszych motywów ikonograficznych. Jej geneza jest w kulcie płodności, czyli każdy rzeszowianin i przyjezdny, który popatrzy na pomnik i ma to najpierwsze, to nieszczęsne skojarzenie z żeńskimi genitaliami, ma poniekąd rację. Tylko, że takie skojarzenie więcej mówi o osobie, która je ma, a nie o rzeźbie, nie o pomniku, którego dotyczy. Jeżeli ktoś by się wgłębił w temat, to wiedziałby, że mandorla jest obecna w chrześcijaństwie, w buddyzmie, okalała postacie bóstw świętych. Konieczny zamknął w tym kształcie dwa laurowe liście. Laur to symbol zwycięstwa i po obu stronach pomnika są rzeźby. Po zachodniej stronie jest Nike. W Polsce są tylko dwie. Druga jest tego samego autora, Koniecznego. Stoi w Warszawie, jest szeroko znana. Po drugiej stronie, po wschodniej, jest grupa rzeźbiarska. Herb Rzeszowa na samym szczycie to nie jest pomysł Koniecznego. On został dorobiony dużo później, w 2002 roku.
Ale za jego zgodą.
Za jego zgodą, chociaż wyrażoną niechętnie. Potem to jeszcze rozwinę. Na razie bym chciał powiedzieć o tym, czym pomnik jest, co miał przedstawiać. Komunistyczni mocodawcy budowy pomnika nadali mu oczywiście propagandową osnowę. Tak jak Kruczek przywłaszczył sobie pomysł społecznika, tak w tej warstwie propagandowej odwołano się do polityki historycznej PRL-u i posłużono się pojęciem walk rewolucyjnych. Rzeszowszczyzna w latach 20. i 30. i nawet wcześniej to był rejon, gdzie bardzo dużo było chłopów. Zresztą ruch ludowy tutaj powstał w 1895 roku.
Dlatego na pomniku mamy rzeźbę chłopa, robotnika, ale także żołnierza.
Tak, dlatego. I wykaz wydarzeń, które pomnik miał w warstwie propagandowej upamiętniać, jest w Rzeszowie na Warneńczyka w Archiwum Państwowym. Jest tam, zdaje się, 9 wydarzeń. Wydarzenia komunistyczne stanowią mniejszość, zdecydowaną mniejszość. Większość z tych zdarzeń, które zostały dokooptowane do warstwy propagandowej pomnika, nie była wcale żadnymi walkami rewolucyjnymi o Polskę Ludową, tak jak chciała widzieć je komuna. To były walki robotników i chłopów o poprawę bytu. Lista zaczyna się powstaniem ruchu ludowego.
Czyli nie ma o co kruszyć kopii?
No zasadniczo nie ma. Wykaz zamyka się na latach 30. XX wieku. No i komuna, robiąc to, co zrobiła, wyrządziła tym wydarzeniom wielką krzywdę, bo dzisiaj nie potrafimy, duża część rzeszowian nie potrafi spojrzeć na nie bez propagandowych naleciałości. I tu się pojawia to drugie stereotypowe, utarte skojarzenie. Jedni widzą tylko waginę, drudzy widzą tylko komunę.
Są też określenia nazywające pomnik oślimi uszami, czy też zajęczymi uszami.
Tak, słyszałem, ośle uszy, szczypce kraba. Czytałem dużo komentarzy również w internecie. Spotkałem się z poglądem, że żołnierz, który tutaj na nas, no nie na nas bezpośrednio spogląda, Ta postać w hełmie ma twarz Iwana Turkienicza, czyli bohatera Młodej Gwardii, który leży na cmentarzu na ulicy Lwowskiej. Ale to była tylko jedna odosobniona opinia, nie wiem ile w niej prawdy. Też czytałem, że Marian Konieczny specjalnie posłużył się waginalnym kształtem, żeby zrobić psikusa Bernardynom. Słyszałem, że pomnik powstał tylko za pieniądze partii, co jest nieprawdą. On powstał ze składek społecznych. Duża część była wymuszona, ale duża część była również dobrowolna. Poza tym nie jest to jedyny taki wybitny pomnik, który ma w sobie wątek propagandowy. Mało kto wie, że we Wrocławiu stoi rzeźba papieża Jana XXIII. Ona stoi na terenie przykościelnym, ale zbudowano ją całkowicie za pieniądze PZPR. Budowała ją komuna i dla propagandy. Chciano przywłaszczyć sobie słowa papieża, który wyraził się o ziemiach zachodnich po wiekach odzyskanych. Stolica Apostolska zdementowała, jakoby był to pogląd Watykanu na temat, czy te ziemie powinny były wrócić do Polski, czy nie, bo wtedy kwestia granicy zachodniej nie była jeszcze ustalona, ale komunistom nie robiło to już różnicy, padły takie słowa, które można w propagandzie wykorzystać, więc postawili pomnik papieżowi. Ale jakoś nie słyszałem, żeby ktoś domagał się wyburzenia tamtego pomnika, a o Rzeszowskim słyszało się to od lat.
Przeciwko czemu stanowczo w ankietach wypowiadali się mieszkańcy?
Pomysł wyburzenia podjęto pierwszy raz w 1996 roku, zdaje się. Powołano się na komunistyczny rodowód rzeźby, na propagandową symbolikę i na to, że kojarzy się wulgarnie. I te argumenty przeciwnicy pomnika powtarzają w zasadzie do dziś dnia. A jeżeli przybywa argumentów, to nie po ich stronie. Argumentów za pozostaniem pomnika przybywa. No toś powiedzieć, że mamy rok 2025. Wyrosło od tego czasu całe pokolenie ludzi, które nie ma nawyku a priori łączenia jakiegoś okresu w dziejach politycznych państwa ze stylem w architekturze. Oni mają takie samo prawo patrzeć na ten pomnik i widzieć w nim, co chcą, jak starsze pokolenie, które widzi w nim komunę. Ja nikomu tego prawa nie odbieram. Ja nie staram się mówić, że to jest całkowicie niewinna, całkowicie uniwersalna rzeźba. Symbole są uniwersalne, były użyte w celach propagandowych, ale dziś, 35 lat po upadku ustroju, który wyhodował tę propagandę, ona jest zupełnie martwa, ona leży w grobie, na śmietniku historii razem z tym ustrojem. Jeżeli ktoś dalej wysuwa ten wątek historyczny w takim niepełnym znaczeniu, że mówi, że przez propagandę pomnik nie powinien istnieć, to on robi to samo, co ta komuna, która go budowała. Stara się narzucić swoje jedynie słuszne postrzeganie wszystkim innym. I to jest dziwne, bo przeciwnicy pomnika generalnie komuny nie lubią, a zachowują się tak samo jak ona, jeżeli mówią o usunięciu.
Pomnik przez wielu nazywany jest wizytówką Rzeszowa i nie wyobrażają sobie, gdyby miał zniknąć, ale tak jak wspomnieliśmy, są też głosy zarzucające tej budowli wzniecanie pamięci o opresyjnym czasie. Jakby przekonał pan tych jednych i drugich?
Powiem tak, nieprzekonanych się nie przekona. Jedyne co można zrobić, to próbować opowiedzieć rzetelnie historię pomnika. On stoi już 51 lat. Jego zawiłe dzieje wpisują się też w dzieje naszego kraju, również zawiłe, w historię Rzeszowa, który wcześniej był mały, potem w PRL-u się rozrósł, w historię kościoła, któremu zabierane były ziemie. No, pomnik stoi na gruncie, który niegdyś należał do Bernardynów. Został im zabrany w latach 50. Za te wywłaszczenia otrzymali Bernardyni odszkodowanie w latach 90., ale mimo tego skutkiem zupełnie innej transakcji w 2006 roku ten grunt do nich wrócił z prezentem w postaci tego pomnika. No i w artykule na Wikipedii, bardzo dobrym swoją drogą, o pomniku rzeszowskim, spór o ten pomnik, który trwa już dłużej niż wcześniej pomnik stał bezspornie, jest traktowany jako immanentna część jego historii. Nie można wysuwać żadnego wątku naprzód. Cieszymy się wszyscy, że pomnik został definitywnie wpisany do rejestru zabytków decyzją Ministerstwa Kultury. W oczach tego ministerstwa żaden wątek nie zasłużył na szczególne traktowanie. Przesłanki wpisania budowli na listę zabytków pochodzą z kilku grup. Są przesłanki artystyczne, społeczne i historyczne i ministerstwo, a wcześniej wojewódzki konserwator zabytków, zważył wszystkie te przesłanki i każdej oddał należne proporcje. Bardzo dobrze, że się tak stało. Więc możliwe będzie rzetelne opowiedzenie historii tego pomnika w każdym wątku. Swoją drogą dopiero po takim opowiedzeniu jakakolwiek dyskusja prawdziwa byłaby możliwa, czy zburzyć, czy zostawić. A tak historię pomnika chce opowiadać na przykład Fundacja Rzeszowska, czyli fundacja, która złożyła wniosek o wpisanie pomnika do rejestru zabytków już w 2018 roku. Więc ja bym nie trafiał do nieprzekonanych. Ja bym opowiadał tę historię w rzetelny, w pełny sposób i ludzie, którzy polegali dotychczas w ocenach pomnika na takich utartych, obiegowych opiniach, po stronie zwolenników też ich trochę było, będą mieli szansę się zapoznać z pełną jego historią, wyrobią sobie prawdziwą opinię.
Przez cały czas mogą zapoznawać się z wyglądem. No, pomnikowi przydałoby się odnowienie, wyczyszczenie go i doprowadzenie do takiego stanu, aby tą wizytówką miasta, za którą wiele osób go uważa, rzeczywiście się stał.
Owszem, pomnik jest już od lat zaniedbany i niszczeje. Zarówno poprzedni właściciele, jak i obecni właściciele nie otaczają go należytą troską, nie wypełniali i nie wypełniają nakazu powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, który nakazał przegląd pomnika w kierunku remontu jeszcze w 2022 roku. Teraz pomnik ma wiążącą ochronę i w tym momencie wchodzi wojewódzki konserwator zabytków i ma instrumenty prawne, aby nakłonić, nakazać remont. Będzie to już obligatoryjne. Co prawda właściciel może się starać o dotację w wysokości 50%, ale nie może odmówić wykonania tego remontu. Temu pomnikowi się zwyczajnie to należy. Tam u podstawy całej konstrukcji są 4 tablice. One nie zostały objęte wpisem do rejestru zabytków, podobnie jak ten dosztukowany herb. Tak jak wcześniej pan wspominał, Marian Konieczny zgodził się na ten herb, ale zgodził się niechętnie. Sam miał projekty, jak ten herb miałby wyglądać, ale stanęło na innym rozwiązaniu, na tablicy z herbem. Ona również nie została objęta wpisem, więc tablice, jako niepodlegające ochronie konserwatorskiej, można wymienić na nowe, na których napisze się szczegółowy kontekst historyczny w niewypaczonej formie. Następnie trzeba rzeźbę wyremontować. Całą konstrukcję, w sensie rzeźby, na nowo przyspoić, poddać przeglądowi, bo spoiny przyspojenia metalu do betonu nie były ruszane od lat. To tym się trzeba zająć. Pomnik nie może długo czekać, więc myślę, że działania ze strony prezydenta miasta i konserwatora nastąpią szybko. Pomnik powinien w końcu zaświecić pełnym blaskiem, bo to jest znak rozpoznawczy Rzeszowa, który się z nim wywoławczo kojarzy. Ja osobiście nie lubię słowa symbol. Uważam, że to słowo, jeżeli chodzi o ten pomnik, ma zbyt wąski zakres znaczeniowy. No ja sam się bardzo cieszę z decyzji i czekam.
Porozmawiajmy zatem o działaniach Fundacji Rzeszowskiej na rzecz promowania tej budowli.
Fundacja Rzeszowska już od lat prowadzi działania na rzecz zachowania, ogólnie mówiąc, pomnika w przestrzeni miejskiej. Udało się zabezpieczyć jego fizyczny byt, a teraz trzeba nadać mu odpowiedni blask. Zbliża się wydarzenie w rzeszowskich piwnicach i nad nimi bezpośrednio na Skwerze Kultury. Ono będzie już 10 października. Jest to druga odsłona wydarzenia o nazwie Wielka Mandorla. Wielka Mandorla 2.0. Za pierwszym razem w listopadzie 2023 roku fundacja zaprosiła środowisko lubelskie. Był profesor Lechosław Lameński z KUL-u, prywatnie znajomy Mariana Koniecznego. Nasza Beata Kuman, rzeszowianka, absolwentka KUL-u, miała prelekcję dotyczącą wartości artystycznej dzieła. Szymon Jakubowski, historyk, regionalista, mówił o historii pomnika. Tak wtedy, jak i teraz, będzie debata. W drugiej odsłonie przyjedzie do nas Filip Konieczny, syn Mariana Koniecznego. Ona się skupi na środowisku krakowskim. Filip Konieczny dokona otwarcia wystawy fotograficznej dzieł swojego ojca, która będzie na Skwerze Kultury. I tam pokażemy na jednych planszach pomniki autorstwa Mariana Koniecznego z trzech kontynentów. To będzie przekrój przez jego twórczość w roku 95. rocznicy jego urodzin. Natomiast druga część plansz będzie zawierać zdjęcia stworzenia naszego rzeszowskiego pomnika. Od etapu glinianych i gipsowych rzeźb w pracowni w Krakowie do montowania finalnych rzeźb przed 50 laty tutaj w Rzeszowie. Po otwarciu wystawy uczestnicy przejdą do rzeszowskich piwnic, gdzie odbędzie się debata, o której mówiłem. W debacie oprócz pana Filipa Koniecznego weźmie udział profesor Jan Tutaj, rektora SP w Krakowie. Rzeszowskie środowisko będzie reprezentować chociażby pan Adam Sapeta, wojewódzki konserwator zabytków. Będzie prezydent miasta Konrad Fijołek. Debatę poprowadzą Beata Kuman i Sławomir Nosal. Natomiast po tej części fotograficzno-dyskusyjnej odbędzie się spektakl, przedstawienie teatralne o nazwie Wielka Mandorla Superstar, co jest zupełnym nowum, jeśli chodzi o działania Fundacji Rzeszowskiej. Ja jestem tego bardzo ciekawy, bo o ile jestem współorganizatorem tylko tej pierwszej części, o tyle spektakl o pomniku w stylistyce rapowej to jest zupełnie nie moja bajka. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Jest to odważna próba, ale jest to podkreślenie tego, że jeżeli przy 50-letnim pomniku padło tyle opinii na jego temat, mniej bardziej dopracowanych, jeżeli każdy może przechodzień zabrać głos, jeżeli gremia, czy to architektów, czy to z drugiej strony IPN się wypowiadały, to dlaczego pomnik nie ma podlegać wypowiedzi i reinterpretacji artystycznej? Trzeba odchodzić od sztywnych skojarzeń, od narzucania tej jedynie słusznej wizji. Laur zwycięski, Nike, bogini zwycięstwa, to uniwersalne symbole. Nawet czerwony sztandar nie jest komunistyczny, jeżeli nie ma na nim sierpa i młota. Na pomniku nie ma żadnego komunistycznego symbolu. W ocenie na przykład pani Edyty Dawidziak z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków użycie uniwersalnych symboli otwiera szerokie pole do interpretacji, a dyskusje i spory też mogą być szeroko pokazywane i przedstawiane i to będzie całkowicie nowy, mocny głos w dyskusji, próba podejścia od strony artystycznej z elementami musicalu, performance'u i rapu.
A o tym wszystkim opowiadał Państwu Dawid Domański z Fundacji Rzeszowskiej i ze Stowarzyszenia Architektury Powojennej. Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję bardzo.